Ludzie i pieniądze.
Coraz mniej chętnych do pracy tymczasowej, tymczasem firmy szykują się na cięcia zatrudnienia. Smutne wyniki audytów prestiżowych niegdyś stadninach, co trzeba zrobić, aby w razie władzy publicznymi firmami zarządzali fachowcy i profesjonaliści. Oszustwa finansowe na naszych kontach i kartach bankowych. Polska w raporcie Revoluta wypada całkiem nieźle, jeśli chodzi o niepoddawanie się takim oszustwom. Czy jesteśmy jednak gotowi na oszustwa z udziałem sztucznej inteligencji, która podszyje się pod nas? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W studio dziś goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
A zaczynamy od rynku pracy. Okazuje się, że aż 74% firm w Polsce odczuwa, uwaga, brak pracowników szeregowych. Co druga obawia się, że opóźni to realizację zamówień. Tutaj mówiąc o pracownikach szeregowych, mamy na myśli pracowników fizycznych, kasjerów, pakowaczy, magazynierów. Co więcej, na wiosnę 60% przedsiębiorstw zamierza wesprzeć swój zespół dodatkowym personelem, ale zmalała liczba osób chętnych do pracy tymczasowej. Wynosi ona 17%, to jest spadek o 5 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego sezonu, ubiegłorocznego, tak wynika z badania firmy T-Crow. Jednocześnie, jak informuje dziennik Gazeta Prawna, w 12 wojewódzkich urzędach pracy ponad 90 firm zgłosiło w pierwszym kwartale zamiar zwolnienia prawie 8 tysięcy pracowników. To o połowę więcej zwolnień niż rok wcześniej. Co się dzieje na rynku pracy i jakie są tego powody? Bo z jednej strony widzimy zapotrzebowanie na pracowników, a z drugiej strony jednocześnie chęć ich zwolnienia.
No tak, ten rynek pracy
Małgorzata Tobiszewska
jest dosyć zróżnicowany. Ja dokładnie to samo zjawisko dostrzegam, współpracując z firmami. Mianowicie, jeśli chodzi o tych pracowników tymczasowych, to rzeczywiście ten spadek ich na rynku pracy jest, ale to jest związane z tym, że nieco wcześniej trochę do nas sezon się już jak gdyby przyszedł, tak? Wakacyjny, powiem.
No wakacyjny, tak. Mieliśmy tak, powyżej 20 stopni, tak, grubo nawet.
Tak, a taką tendencją jest, że często ci pracownicy tymczasowi, którzy są zatrudniani w fabrykach na produkcji, odpływają z tych firm wtedy na rzecz właśnie pracy gdzieś w gastronomii, w turystyce, dlatego że tam mają jak gdyby lepsze wynagrodzenie. I idą za tym wynagrodzeniem, co jest zrozumiałe, tak? I to zjawisko jest powszechne, pojawia się co roku. Właśnie nawet rozmawiałam na ten temat z firmą, która rzeczywiście zatrudnia bardzo dużo pracowników tymczasowych, chociaż przyznaję szczerze, że bardzo chcieliby zatrudnić pracowników stałych, tylko po prostu ich nie ma. Więc są też takie firmy, które odczuwają głód pracowników, natomiast też są firmy, które zwalniają. Zwalniają z różnych przyczyn. A te przyczyny to między innymi to, że rośnie zdecydowanie koszt pracownika w Polsce, musimy o tym powiedzieć. Produkcja staje się nierentowna. Tak, jeden z moich klientów właśnie zamyka firmę, dlatego że no niestety to, co się dzieje, uniemożliwia mu funkcjonowanie konkurencyjne na rynkach zagranicznych, więc tą produkcję będzie sprowadzał z Turcji, która jest, gdzie rzeczywiście jest to tańsze. Więc no, te zjawiska występują i myślę, że jedne firmy będą sobie radziły lepiej w niektórych branżach, a w niektórych po prostu nie i niestety będą musiały redukować to zatrudnienie, co będzie bardzo przykre też dla pracowników przede wszystkim.
Mm-hmm. Tak.
Przemysław Kitowski.
Nie byłbym sobą, gdybym nie chciał spojrzeć na to tak w takim szerszym aspekcie.
I tutaj, szanowni państwo, musimy sobie zdać sprawę, co się dzieje na rynku, co się będzie działo na rynku oraz co się będzie działo, bo firmy po prostu będą chciały w jakiś sposób przeżyć, szukać rozwiązań, a przypominam, że na świecie jest coraz więcej ludzi. Więc tak, jeżeli chodzi o Polskę, to rzeczywiście tutaj ostatnio mówiliśmy o płacy minimalnej, która jest podnoszona, chociażby o tym, że pewne ulgi zostają zniesione, że firmy mają coraz więcej kosztów i przez to przestają być po prostu rentowne. No i teraz taka firma, która ma pracownika na stałe zatrudnionego. Wiemy o tym, że są miesiące, są czasy, w których na przykład jest zwiększona produkcja w niektórych przemysłach, w niektórych jest zmniejszona, więc one wolą korzystać z pracowników tymczasowych, żeby po prostu nie mieć miesięcznie kosztów, które się nie jesteśmy w stanie wykorzystać mocy pracowników, tak? Znaczy w tym danym etapie. Jeżeli w ogóle spojrzymy na to, co się dzieje na rynku pracy, to zobaczmy, że dużo osób, które na początku na przykład przybyły do nas z Ukrainy, w tym momencie wyjeżdżają. Jadą gdzieś albo do kraju, gdzie się więcej zarabia, albo wracają, czy wrócili do siebie na Ukrainę. No, mamy problem, bo musimy mieć pracowników, musimy uzupełnić te ręce po prostu do pracy. No, ale skąd je brać? No, tutaj jak widać, coraz więcej jest osób z innych regionów świata, którzy tutaj do nas przyjeżdżają. Ale mamy też kolejny problem, no bo zdajemy sobie sprawę, że nasze społeczeństwo się starzeje. Jest luka pokoleniowa i zobaczmy, ile co roku odchodzi osób już na emeryturę, czyli tak naprawdę nie będą pracowały, a ile osób zasila, czy może zasilić ten rynek, bo kończą szkoły, czy kończą studia i trafiają na rynek. I tutaj jest kilkukrotna przewaga tych osób, które po prostu odchodzą na emeryturę. Z punktu widzenia kraju i utrzymania to jest jedna sprawa, oczywiście i kosztów, ale z drugiej strony z punktu widzenia doświadczonych pracowników, którzy pracowali, no mamy z tym naprawdę duży problem. No i tutaj ja chciałbym powiedzieć, że myślę, że znowu przedsiębiorcy, którzy inaczej myślą, wyjdą z obronną ręką. Tutaj mogę mojego kolegę Krzyśka Trębskiego, który na przykład stworzył taką firmę z aplikacją, gdzie ma pracowników tymczasowych, to patrząc po tych jego wzrostach ostatnio, to w ciągu 24 godzin jest w stanie dobrać pracownika i tych osób jest naprawdę bardzo wiele. Ta firma bardzo, bardzo dynamicznie się rozwija. Więc myślę, że będziemy wchodzić w pewien zmianę pewnego modelu i funkcjonowania firm w Polsce, jeżeli chcemy, żeby one były w Polsce. Prawdopodobnie będzie większa automatyzacja, bo no, tych pracowników na tym szczeblu, gdzie wykorzystujemy siłę fizyczną, po prostu nie będziemy mogli dostać za takie pieniądze, które będą gwarantowały nam sukces sprzedażowy, żeby nasza firma się po prostu utrzymała.
No a tak a propos jeszcze pracowników tymczasowych, bo też w jednym z raportów wyczytałam, że czasami pracodawcom bardziej się opłaca w dzisiejszych czasach, kiedy wzrosły koszty pracy, zatrudnić właśnie takiego pracownika tymczasowego do wykonania jakiegoś zadania, niż utrzymywać pracownika na etacie. No ale z drugiej strony od nowego roku wszystkie zlecenia, umowy zlecenia będą ozusowane. Więc tutaj także te koszty pracy wzrosną. I co może się wydarzyć w związku z tym dalej? I czy będzie zaburzona ta równowaga między tymczasowymi a etatowymi pracownikami, ta dotychczasowa, no nie wiem, czy można nazwać ją równowagą, ale jakoś to działa.
Trudno powiedzieć, bo to przyszłość pokaże i każda z firm ma inny model funkcjonowania i musimy zdawać sobie z tego sprawę, że przy jednym rodzaju działalności dana organizacja pracy się sprawdzi, a przy drugim niekoniecznie. W firmach, które rzeczywiście mają dużą produkcję i ta praca na tej produkcji jest taka dosyć rutynowa i łatwo wdrożyć pracownika, to rzeczywiście może takie rozwiązania związane z pracą pracownikiem tymczasowym są korzystne. Natomiast też chciałam powiedzieć, że to nie jest tak wcale kolorowo, jakby się wydawało, że ten pracodawca pracodawca ma. Nie, nie, nie. Wydajność pracownika stałego takiego jest zupełnie diametralnie inna od pracownika tymczasowego. Obserwowałam to w jednej z firm i rzeczywiście wszyscy chcieliśmy, szukaliśmy na rynku pracy pracowników, 700 osób chcemy już zatrudnić, tak? Ale jako pracowników stałych, a nie jako tymczasowych. Natomiast no, musimy korzystać cały czas z tych pracowników tymczasowych właśnie z Ukrainy, Kolumbii, tak? No bo to są już różne nacje, tak jak tutaj pan wspomniał. Rzeczywiście coraz więcej. Ale wydajność tych ludzi, którzy no, z dnia na dzień dzisiaj są przesyłani do tej firmy, a drugiego dnia do innej, jest zupełnie inna niż tych zatrudnionych na umowę na stałe.
Słabsza?
Zdecydowanie, zdecydowanie, tak, bo zupełnie inaczej trzeba z nimi pracować. No, pracownik się zmienia czasami z dnia na dzień, nie wiemy kto przyjdzie, w związku z tym no niby są oczywiście jakieś te proste czynności do wykonywania, ale zanim się pracownik wdroży, to i tak zazwyczaj około miesiąca trwa. Natomiast jeśli ten pracownik się ciągle zmienia, bo dzisiaj pójdzie do tej firmy, a jutro pójdzie do następnej, no to niestety ta wydajność jest bardzo, bardzo słaba i nie osiąga absolutnie tego, co pracownik zatrudniony na stałe. Dlatego też mówię, że poszukujemy tych pracowników właśnie na stałe.
No to jeszcze chciałam zapytać, bo będziemy wracać do tego tematu ciągle, z uporem maniaczki wręcz. Jeśli już są jakieś redukcje zatrudnienia, no to niestety najczęściej trafiają też w większości kobiet w wieku 50+. Panie potem mają koszmarny problem w tym wieku, żeby pracę znaleźć, a one są właśnie do pracy w fantastycznym wieku i są w pełni sił. Mają dużo wiedzy, są wykształcone często właśnie w kilku kierunkach. No i dlaczego mają takie problemy? Znaczy w ogóle pracownicy 50+, którzy szukają w teraz pracy, mają problemy i ze względu na wiek są wycinani.
Tak, to jest problem bardzo taki trudny do rozwiązania, bo tkwi w stereotypach. Ale też nasze prawo powoduje to, że te stereotypy są niestety jak gdyby utrwalane. Dlatego, że to, co wydaje się, że pomaga, ma zabezpieczyć te osoby, to właśnie szkodzi. To,
czyli
że,
ten wiek ochronny, tak, właśnie, przedemerytalny.
Tak, do tego właśnie zmierzam. Ten wiek ochronny, który powoduje, że nie można zwolnić pracownika tuż przed emeryturą, powoduje, że niestety w momencie, kiedy on pracuje, jest ok. Jeśli on pracuje w tej firmie i jest stabilnie, to jest fantastycznie i rzeczywiście to jest dobra ochrona. Ale w momencie, kiedy taka osoba traci, kobieta na przykład, pracę w wieku 55 lat i za chwilę będzie w tym wieku ochronnym, no to włącza się pracodawcom taki schemat, ojejku, no to będzie nie do zwolnienia, gdyby się okazało, że nie jest dobrym pracownikiem. I co wtedy?
A tak? Nie znam osoby, tak. Ale można sprawdzić kompetencje.
No można, oczywiście.
Porozmawiać się z poprzednim pracodawcą.
Tak, i to jest kłopot w tym, że właśnie nie dobieramy pracowników, jeśli chodzi o kompetencje, czyli nie sprawdzamy ich umiejętności, wiedzy i postawy, tylko kierujemy się stereotypami. I to jest bardzo częste, niestety, tak? I efekt jest taki, że osoby, które są w wieku przedemerytalnym, a kobiety już, no wiadomo, wcześniej przechodzą, więc ten wiek jak gdyby niezatrudnialny, ja to tak nazywam, zaczyna się znacznie wcześniej, no to jest katastrofa. A to są, tak jak tutaj padło, są osoby bardzo energiczne, które zazwyczaj nie chodzą na zwolnienia lekarskie, tak. Bo dzieci są odchowane. Ja w ogóle tylko, szczerze powiedziawszy, nie rozumiem tematu. Dlaczego?
Bo tak, ja też nie pamiętam, kiedy byłam na zwolnieniu lekarskim.
Nie wykorzystują takich pracowników, którzy są no, fantastyczni według mnie.
Rzeczywiście tutaj dane, jakbyśmy sobie zobaczyli, przeczą logice. I tak jak tutaj przedmówczyni powiedziała, te osoby, które są w tym wieku już 50, 45 plus, prawda, to są osoby, które generalnie są lepszymi, lojalniejszymi pracownikami i rzeczywiście nie mają tak dużo pewnych codziennych zadań, tak jak właśnie już małe dzieci, jak zwolnienia z nimi związane, które no lepiej mogą być, jeżeli chodzi o wykorzystanie czasu pracy w pracy. Problem, jeżeli chodzi o pracowników, to po pierwsze prawo, pracodawcy, to po pierwsze prawo, o którym też zostało powiedziane, ale też ponieważ w niektórych momentach obawa, która jest znowu nie do końca prawdziwa. Zresztą teraz dużo kampanii jest takich, które promują osoby, pokazując ich kompetencje i to, że naprawdę to są najlepsi, może w niektórych przypadkach pracownicy. To jest takie coś, że no jak wezmę taką osobę do siebie, która ma 50 lat, a będzie teraz, trzeba się zmienić, bo wchodzi sztucznie inteligencja, to ona sobie nie poradzi, bo już może nie będzie się chciało zmieniać, co wcale nie jest prawdą i zobaczmy, jak wyglądają zapełnione uniwersytety trzeciego wieku, ale nie tylko, tak? I to jest, myślę, że trzeba więcej pokazywać, tylko błagam, nie idźmy też w stronę narzucania, że zaraz trzeba będzie zrobić, że jakieś ilość procent osób będzie, prawda, musiała być zatrudniona w takim i takim wieku.
Nie, ale powinny być jednak, wejdę w słowo, przepraszam, chyba jednak powinny być jakieś przepisy, które zakazywałyby na przykład, no bo te curriculum vitae trafiają najpierw do selekcji przez sztuczną inteligencję, która ma w programie tam jakieś parametry i między innymi wiekowe i być może tych parametrów to powinno być zakazane.
Najważniejsze, co jest, to jest doświadczenie tego pracownika i co on może zrobić, a nie każda inna rzecz i tak pracodawcy powinni patrzeć i rzeczywiście niektóre oprogramowania no, nie powinny mieć takich barier.
Ja chciałam też powiedzieć jeszcze, że no właśnie mówimy o tym, że te pokolenie tam 50+, to ono jest takie oporne na zmiany, że może nie będzie potrafiło się tak stereotypy dostosować. A chciałam powiedzieć, że właśnie to pokolenie jak zaczynało pracę, to pisało pierwsze jakieś tam dokumenty na maszynie do pisania przez kalkę. Tak? Musieli nauczyć się obsługi komputerów, musieli się nauczyć wielu różnych urządzeń, więc cały czas no, gdzieś funkcjonują.
Tak, technologia nas nie zaskakuje.
Tak, sztuczną inteligencję też popracować, to nie jest kłopot, myślę. Także to absolutne stereotypy.
Że nie wspomnę o kreatywności w wykorzystywaniu tych wszystkich cyfrowych urządzeń, a młode pokolenie tego nie ma. Po prostu korzystają, jakby mają umiejętności techniczne, ale żeby pogłówkować nad tym, co zrobić, żeby sprawniej z tego skorzystać, to już nie.
Nie nabyli po prostu jeszcze tej umiejętności. Być może oni tak samo, ja zakładam, że na pewno tak samo będą sobie potrafili poradzić, ale póki co to te starsze pokolenia niestety przechodziły więcej procesów zmian, tak?
Tak, ja tutaj chyba podsumowując, jeżeli mogę, to rzeczywiście nie bójmy się wieku, patrzmy kto jakim jest człowiekiem i rzeczywiście
jakie ma kompetencje, co umie robić,
bo to jest tutaj najważniejsze.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
Iwona Wysocka, a w studio goście Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk. Zmieniamy temat, a temat będzie bolesny. Hodowla koni w Janowie Podlaskim przez ostatnich 7 lat została zdewastowana. Utraciła reputację na światowym rynku. Stadniną kierowali niekompetentni ludzie, często z nominacji partyjnej, mówił wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Lucjan Zwolak, przytaczając wnioski z raportu w sprawie hodowli koni arabskich. W tym czasie stadnina w Janowie Podlaskim miała 8 prezesów, druga stadnina w Michałowie 6. Smutne wyniki audytów prestiżowych, światowych stadninach. No i pytanie, co trzeba zrobić, aby w razie zmiany władzy publicznymi firmami zarządzali fachowcy, profesjonaliści, ludzie kompetentni, bo to, że się władza zmienia i zmieniają się prezesi w spółkach Skarbu Państwa, tak jest odkąd pamiętam. Niech się zmieniają, ale niech to będą ludzie kompetentni.
No właśnie. Te kompetencje znowu nam dzisiaj wychodzą, więc ja jeszcze raz powiem, że kompetencje to są trzy obszary. Wiedza, umiejętności i postawa odpowiednia. I na każdym stanowisku pracy, na każdym stanowisku, również tym zarządczym, należałoby ludzi dobierać właśnie pod kątem właśnie tych trzech obszarów. Ta osoba musi wiedzieć, czym zarządza, mieć umiejętności w tym zakresie i odpowiednią postawę. Natomiast rzeczywiście dobieranie ludzi z klucza partyjnego, bo należy kogoś tam dobrać, jest absolutnie działaniem na szkodę. Bardzo mi przykro, że właśnie stadnina koni tutaj ucierpiała, jedna, druga, bo rzeczywiście to jest takie nasze dobro narodowe, które zostało, uważam, że zniszczone absolutnie przez to, że byli niedobierani ludzi. 6 prezesów? 7? 8 prezesów? Tak? Przecież tak nie da się zarządzać profesjonalnie firmą. Tak? Ja rozumiem, że zmiany są pożądane, oczywiście, tak? Ale nie aż tak częste, bo to powoduje, że źle zostało to zorganizowane.
Tak. Tak, ja tutaj mogę dodać, że rzeczywiście nigdy nie powinien być żaden klucz dobierania, czy to partyjny, czy to prawda, w tych dużych firmach rodzinny. Chodzi o to, żeby, jeżeli firma ma być dobrze zarządzana, to trzeba mieć dobrego menadżera, któremu trzeba zapłacić odpowiednie pieniądze, ale też on powinien mieć pełną odpowiedzialność. I tutaj patrząc na to, co się dzieje w różnych firmach, czasami po prostu bierze się kogoś i nie można dać lepszej osoby, bo daje się małe pieniądze, ale czasami bierze się osobę właśnie, która nie miała doświadczenia, nie była kompetentna, bo pasuje do jakiegoś klucza. I tutaj, szanowni państwo, To się mam wrażenie niestety, że to się nie zmieni, dopóki te osoby, które będą w naszym dobrze, bo to spółka państwowa, pamiętamy o tym, że to są nasze, my jako ludzie, jako Polacy, my tam płacimy pieniądze i my chcemy, żeby to działało, bo to ma przynieść potem jakieś dobro do naszego kraju. Dopóki te osoby nie będą rozliczane, tak jak w normalnych filmach, jak ktoś jest na przykład menadżerem, kierownikiem, prezesem zarządu, to on też ma pewne swoje odpowiedzialności. I tutaj każda z tych osób, która bierze takie stanowisko, powinna być rozliczona ze zrealizowanych celów i to powinno być jasne, upublicznione i jeżeli tych celów nie zrealizowała albo jej słabo szło, to powinna za to odpowiedzieć albo nie mieć możliwości kolejnego takiego stanowiska dostać.
Odpowiedzialność. Ważne słowo, które tu padło.
No i miejmy nadzieję, że tak właśnie w tym przypadku też będzie. Ja tylko dodam słuchaczom, którzy być może nie słyszeli, że polskie konie były sprzedawane za ceny nieadekwatne do ich wartości. Sprzedawano okazy, które nie powinny opuścić Polski ze względu na to, że nie pozostawiły potomstwa. Czyli tutaj linia genetyczna po prostu została przerwana. Były przypadki bezrefleksyjnego sprzedawania ostatnich reprezentantów linii i rodzin, kompletny brak profesjonalizmu. I na koniec marynarki, garnitury, spodnie garniturowe, koszule wełniane, w których nie było ani grama wełny. UOKiK nałożył kary na 2 firmy za wprowadzanie konsumentów w błąd przez podawanie nieprawdziwych informacji o składzie ubrań. Podał urząd. Firma Lord ma zapłacić ponad 213 tysięcy złotych. Polskie sklepy odzieżowe Lavart prawie 4 miliony. Wprowadzanie konsumentów w błąd to w tym wypadku delikatne stwierdzenie, bo to jest po prostu chyba oszustwo.
Nie chyba. Raczej powiedziałabym, że wręcz na pewno, bo to dokładnie to samo słowo mi się nasunęło na usta. No cóż, to jest nabijanie klientów w butelkę. Mówienie, że coś jest czymś, natomiast to absolutnie nie spełnia tychże wymogów. Mówienie, że nie wiem, spodnie są z wełny w momencie, kiedy one tam nie miały ani 1% wełny, bo też takie były przypadki, no to zakrawa po prostu...
To jest kryminał
na oszustwo, bo on... wełna ma no, też zupełnie inne właściwości.
I jest droga.
Jest droga.
I ubrania tak, wełniane są bardzo
dokładnie,
drogie.
Dokładnie, więc to rzeczywiście wydawałoby się, że najłatwiej to zasugerować klientowi, natomiast klient może się poczuć oszukany. Ja sama też ostatnio zaczęłam się zastanawiać, czy ja rzeczywiście sobie coś kupiłam, że to jest z wełny, bo tak się jakoś zaczęło dziwnie zachowywać i teraz mam wątpliwości, bo może to wcale nie było wełniane.
Tak. Szanowni Państwo, ja chciałbym zobaczyć zachowanie pracowników firmy, kiedy wziąłbym pieniądze z Monopolii i poszedł kupić u nich garnitur i powiedział, że to są to, co ja uważam, że to są te rzeczy. I co by wtedy zrobiono? Albo zapłacił fałszywymi pieniędzmi. Poszedłbym do więzienia. I szanowni państwo, tutaj nie można mówić o tym, że to jest jakieś naciągnięcie, tylko to jest dla mnie też, powinna być sprawa sprowadzona do kryminału i powinna być informacja dla innych, że my jako kosmeci się na to nie godzimy. A jeżeli ktoś kupił rzeczy i dostał uczulenia, to proponuję zgłosić sprawę do sądu, bo też nie powinno być tak.
A jakby było dużo spraw w sądach, myślę o odszkodowania, to naprawdę przedsiębiorcy, którzy nie fair działają w stosunku do swoich klientów, zastanowiliby się nad tym, przeliczyliby pewnie, ile mają do stracenia, a z drugiej strony, gdyby rzeczywiście była kara więzienia w zanadrzu, a nie tylko 4 miliony, bo to dla dużej firmy to nie są wielkie pieniądze, czy 200 ileś tysięcy, no to też takich rzeczy by nie robili. No i niestety więcej nie porozmawiamy, bo czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Małgorzata Tobiszewska, prezeska Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Przemysław Kitowski, ekspert WSB Merito Gdańsk. Audycję realizowała i dalej będzie realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która zaprasza jeszcze Państwa na magazyn europejski. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego, dziękuję.
Ludzie i pieniądze.